dobro,
piękno,
wrażliwość,
szczęście,
prawda,
sprawiedliwość,
wiara,
nadzieja,
miłość,
Bóg,
Bóg,
Bóg. To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz.
Drogami młodości.
Minęła 21.42. Słuchacie Państwo Katolickiego Radia Podlasie. Piątkowy wieczór. Witam serdecznie w audycji Drogami Młodości. Ksiądz Tomasz Biliński. Dzisiaj osamotniony współautor tej wieczornej piątkowej audycji, Marcin Mazurek, nie jest z nami obecny. Duchem na pewno. Po prostu chłopina przemęczył się. Cały dzień miał bardzo przepracowany, miał wiele obowiązków i poprosił mnie o takie zwolnienie, czego mu udzieliłem oczywiście, życząc zdrowia bez żadnych obiekcji. Witam Państwa serdecznie w naszej audycji w czasie adwentowym, czasie, w którym wszyscy sobie zadajemy pytanie, kim naprawdę jesteśmy, kim naprawdę jestem, że Bóg dla mnie takie rzeczy wielkie uczynił, kim jestem, że Bóg się pofatygował z nieba i przyszedł do mnie na ziemię. Kim jestem, że Bóg dostrzega mnie pośród 7 miliardów ludzi dzisiaj żyjących i że aż taką cenę zapłacił, żebym nie był sam, żebym był razem z Nim, by na nowo poukładać te klocki, które Adam z Ewą porozsypywali, a które my konsekwentnie dalej psujemy. Panu Bogu, rozwalając tę układankę, którą jest Boża miłość i plan zbawienia, na szczęście Bóg ma boską cierpliwość. Witam serdecznie stałych słuchaczy, witam serdecznie tych, którzy są teraz w podróży, jadą za kierownicą samochodem. Życzę Wam szczęśliwej, bezpiecznej drogi. Nie życzę szerokiej, bo szeroka droga prowadzi do piekła. Życzę tej, która doprowadzi do celu. Mam nadzieję, że wszyscy zmierzacie do godziwego, dobrego celu. Witam również serdecznie tych, którzy okazjonalnie nas słuchają, może przez dzięki internetowi, na terenie całej Polski, poza granicami. Poproszono mnie dzisiaj, bym w sposób szczególny, tak już prywatnie pozdrowił moją drogą ciocię z Gdańska, która jest akurat na Podlasiu, i jej syna, mojego brata Łukasza. Pozdrawiam Was serdecznie. Cieszę się, że dzisiaj razem z nami słuchacie i może włączycie się również i Wy w naszą audycję, bo jest taka okazja. Każdy może ją współtworzyć, nie tylko słuchając, ale właśnie wysyłając swoje spostrzeżenia, opinie, pytania odnośnie tematu, który za chwilę podam. A skontaktować można się z nami przynajmniej na dwa sposoby. A dzisiaj pozwolę sobie też zaproponować nawet i trzeci, bo sądzę, że mam taką intuicję, że mogłoby to być ciekawe wypowiedzi. Myślę najpierw o skrzynce SMS-owej. Możecie Państwo do nas wysyłać właśnie tekstowe SMS-y, dzieląc się tym, co tutaj słyszycie, wyrażając swoje opinie, zadając pytania. Koszt SMS-u to tyle, ile płacicie normalnie za jeden SMS u waszego operatora. Podaję numer dla tych, którzy nie mają jeszcze jego u siebie zanotowanego w komórce. 509 056 590. 509 056 590. Zapraszam też do kontaktu przez komunikator gadu-gadu. Nasz numer to 308 6701, 308 6701. I ta trzecia forma to, otwieram dzisiaj linię telefoniczną, jeśli ktoś chce dać jakieś krótkie świadectwo, może do nas zadzwonić w dzisiejszej audycji pod numer 25 kierunkowy do Siedlec 644 65 55, 25 kierunkowy 644 65 55. Gdyby ktoś nie zanotował, możecie w internecie sprawdzić jeden z tych sposobów kontaktu na stronie Katolickiego Radia Podlasie. Ja jeszcze w połowie audycji, jeśli nie zapomnę, przypomnę je Państwu. Dzisiejsza audycja, temat zapowiadany tydzień temu, temat, który jest związany z Adwentem. My z Marcinem w poprzednich latach staraliśmy się tak bezpośrednio krążyć wokół Adwentu, medytować to, jak przeżywać Adwent. Mówiliśmy o ratach, mówiliśmy o miejscu Maryi w historii zbawienia, której tak wiele jest w Adwencie. Mówiliśmy o liturgii adwentowej. Pomyślałem sobie, by w tym roku troszeczkę inaczej spojrzeć na to przygotowanie do Bożego Narodzenia, na tę refleksję w okresie Adwentu. Tydzień temu zaproponowaliśmy Wam temat, drodzy słuchacze, ubóstwo, ponieważ Jezus stał się dla nas ubogi. On stał się tym największym prezentem, bo ostatnio tak zadaję pytania nie tylko studentom, dla których jestem duszpasterzem w Siedlcach, ale również i innym osobom. Kto w ogóle wymyślił pomysł dawania prezentów w okresie Bożego Narodzenia? Zazwyczaj mówią, że to przecież Święty Mikołaj chyba. Nie, kochani, to nie święty Mikołaj, to Pan Bóg wymyślił prezenty na Boże Narodzenie. On sam, Jego Syn, stał się prezentem dla nas na Boże Narodzenie, prezentem dla nas, ubogich biedaków, golasów. Przepraszam, za to nie jest nic w tym trywialnych określeń, ale naprawdę jesteśmy nadzy wobec tego, czym Bóg nas obdarza. Tym, co przecież grzechy nas nie przyodzieją, są listkiem figowym, który wcale nie kryje naszej nagości. Bóg stał się dla nas prezentem i to jest idea, i to jest prawda o Bożym Narodzeniu, i stąd też każdy prezent, którym się obdzielamy, powinien być dany nie z obowiązku, nie z kurtuazji, bo tak wypada, ale powinien być prezentem serca i wtedy nie ma problemu, czy dajemy równowartość tego, czym nas obdarowano, czy to nie będzie za tani, a czy to komuś się spodoba, dajemy po prostu to, co od serca. Jeżeli ktoś tego nie umie docenić, nie umie dostrzec, to naprawdę już jego problem. Tak jak my zresztą nie potrafimy docenić do końca prezentu, jaki dał nam Pan Bóg. To nie wina Pana Boga. Zatem w tym tydzień temu mówiliśmy o ubóstwie. O ubóstwie, bo Jezus sam stał się ubogi, jak mówi święty Paweł w jednym ze swoich listów, stał się ubogi, aby nas swym ubóstwem ubogacić. Jego ogołocenie, to już list do Filipian, drugi rozdział, Jego ogołocenie sprawiło, że stał się podobny do nas ludzi we wszystkim oprócz grzechu i dzięki temu mógł wziąć nasz grzech na siebie, z nim, z tym grzechem zejść do piekeł, by tam eksplodować swoją mocą Bożą i poważnie zaszkodzić szatanowi. A dzisiaj, w dzisiejszej audycji czas, żebym powiedział, o czym chcemy mówić. Tydzień temu już to zapowiadałem. Dzisiaj w audycji proponuję Wam temat starości. Mówię tak dosłownie, choć w audycji będę bardziej mówił o jesieni życia, będę bardziej mówił o tym trzecim wieku, ale starości jako tego doświadczenia, które, jak niektórzy twierdzą, jest to jedyna rzecz, która Panu Bogu się nie udała. Starość. Ja tak osobiście nie twierdzę. Dlatego zaprosiłem do studia gości, którzy, mam nadzieję, tak sobie obiecuję, zaświadczą o tym, że starość wcale nie musi być przykra. Że starość może być pogodną jesienią życia, w której człowiek jeszcze całkiem sporo od życia oczekuje. W której człowiek więcej niż kiedykolwiek być może cieszy się życiem każdym dniem, dostrzega też innych. Może to trochę dlatego, że czy to przez zasłużoną, a czasami jakże skromną emeryturę, rentę, albo też ze względu na większą ilość czasu, po prostu ma więcej tego czasu na to, by popatrzeć na innych, by docenić drugiego człowieka, a może właśnie spowolniony przez chorobę, przez niedołężność ma czas docenić te resztki zdrowia, które w nim są, podziękować Bogu za to zdrowie, którego kiedyś miał dużo więcej i udzielać cennych rad młodszym od siebie, by życia nie marnowali, bo przecież tak szybko przemija. Dzisiaj w studio goszczę pana Adama Kowalczuka, dyrektora Domu nad Stawami, Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach.
Dobry wieczór.
Witamy serdecznie. Myślę, że dla wielu naszych słuchaczy dom, przynajmniej z Siedlec i okolic, dom ten jest rozpoznawalny. Za chwilę będziemy mówić o jego funkcjonowaniu, o pensjonariuszach, bo to nas jeszcze bardziej interesuje niż sama jednostka, sama placówka. Będziemy też rozmawiali i będziemy mieli okazję usłyszeć jedną z pensjonariuszek, panią Genowefę. Szczęść Boże! I wreszcie będzie z nami również, jest z nami i mam nadzieję, że podzieli się swoim doświadczeniem wolontariatu Litka. Szczęść Boże, Litko.
Szczęść Boże.
O tym, że nie jest jedyną młodą osobą, która jest w tym domu, a przede wszystkim jest osobą, która kocha starszych, bo gdyby nie kochała, to i za pieniądze pewnie by tego nie chciała robić, a ona robi to za darmo. Chcę dzisiaj do Was, młodzi, pokazać Wam ludzi starszych od Was, ludzi w podeszłym wieku, jako skarb dla nas młodych, jako bagaż, jako niesamowity bagaż, skarbnicę doświadczeń życiowych, często przez nas niedocenianą. Chcę, byśmy też spojrzeli na tę tematykę starości pod względem kruchości życia i jego ograniczoności, jego przemijalności, bo przecież Jezus wszedł w naturę człowieka, Syn Boży wszedł w naturę człowieka i przyjął tę kondycję ludzką, jakże przecież słabą, kruchą. To my tylko tak naprawdę przez chwilę życia czujemy się młodymi bogami, a przecież i tak zwani młodzi bogowie potrafią tak nagle, dramatycznie, tragicznie odchodzić w najmniej dla nich wyznaczonym, oczekiwanym, zapragnionym momencie. Po tym moim nieco dłuższym wstępie, ale dzisiaj pracuję za dwóch, więc sobie pozwalam mówić za dwóch, zapraszam Was na chwilę do wysłuchania chwili muzyki. Piosenka dzisiaj towarzyszyć nam będzie George Michael Smith oraz zespół Hillsong. Moje ulubione utwory z typu muzyki uwielbieniowej, muzyki chrześcijańskiej. Kto zna angielski, niech się wsłucha. I już zapraszam do Waszych pierwszych refleksji na temat, jak rozumiecie starość, jak rozumiecie tę jesień życia, co dobrego można zrobić. Może też Wasze ciekawe podpowiedzi usłyszą starsi słuchający dzisiaj naszej audycji. Zapraszam Was, szczególnie młodzi, byście dzielili się dopisując, pozwolę sobie tym razem zaproponować, pisząc swoje cenne uwagi, dopisując swój wiek. Dlatego, że dzisiaj trochę mówimy o wieku. Nie proszę Was o ujawnienie twarzy, nie potrzebuję tego do niczego innego, jak do tego, byście się ujawnili pod względem wieku i ujawnili Wasze ciekawe przemyślenia na temat jesieni życia. Do usłyszenia za chwilę, zostańcie z nami. Czekam na Wasze słowa. Grace has found me just as I am, empty hand above love and hands. We're singing Majesty. We're singing George Michael Smith śpiewał dla Państwa w dzisiejszej audycji. Będzie nam towarzyszył jeszcze przynajmniej raz, później Hillsongi. A mówimy dzisiaj, przypomnę, o wieku, o trzecim wieku, czyli o tych, którzy są w tak zwanym okresie jesieni życia. I już dostaliśmy kilka SMS-ów, jeden z nich wart już odnotowania, o innych może powiem później. Kasia napisała piękny temat. Kasia ma 24 lata. Dziękuję, Kasiu, że odpowiedziałaś na moją prośbę podawania wieku dzisiaj wyjątkowo, bo chcę zobaczyć, które to pokolenie wyraża takie opinie. Napisałaś tak i dzielę się z innymi. Tak sobie myślę, kiedy usłyszałem temat audycji, że to piękny temat. Pomyślałem, że są osoby młode, które już żyją, jakby miały 90 lat. Jakby były u kresu życia, jakby nie zaznały radości. Natomiast znam wiele osób starszych w jesieni życia, o pięknych duszach, pełnych radości życia. Uśmiecha się pani Gieniu.
Ja się uśmiecham, ja się czuję zawsze młoda.
Pani Gieniu. I Kasia jeszcze napisała, proszę słuchać, zmarszczki na ich twarzach są jak promienie słońca. Ja to teraz widzę. A uśmiech jej błyszczące radością ostrzy pełnia życia. Ale to moje tylko wstępne przemyślenia. Kasiu, prosimy o więcej. Dziękuję ci. Pozdrawiam też Magdę, która dzisiaj nie może nas słuchać, ale wpisała nam serdeczne pozdrowienia w Chrystusie Panu. Panie dyrektorze, zaczniemy jednak od pana. Jak to jest z tą pogodą ducha, z jesienią życia? To w takim razie pan powinien chodzić codziennie w promieniach słońca, bo ile pensjonariuszy ma pana dom? Pana mówię w znaczeniu odpowiedzialny jako dyrektor za ten dom.
Tak, tak. Nasz dom pomocy posiada 100 miejsc i w tej chwili mieszka w nim 99 osób.
Pan jest dyrektorem tego domu
od
półtora roku. Mhm. I 99 pensjonariuszy, czyli komplet.
No prawie komplet.
No tak. I macie jakieś jeszcze plany rozbudowy? Moglibyście pomieścić więcej, czy jakieś przepisy unijne nie pozwalają na...
Nie, to są standardy określone ustawowo, przepisami. Mhm. I z formalnego punktu widzenia pilnuje tego wojewoda.
Jasne.
Żeby te miejsca były zapełnione, żeby nie było za dużo, bo wtedy jest tłok i jest niewygoda, prawda? Uciążliwość dla mieszkańców. Jednakże w niektórych przypadkach wiadomo, że kiedy istnieją trudne warunki atmosferyczne, kiedy istnieje taka potrzeba, że na przykład domy są nieogrzewane, mieszkania nieogrzewane, a starsi ludzie nie mogą sobie z tym poradzić, to w takich sytuacjach kryzysowych istnieje możliwość umieszczenia tych osób, załóżmy na czas określony, do wiosny albo na dłuższy okres czasu i wtedy ta liczba miejsc może być przekroczona.
I takie przypadki się zdarzały już?
Zdarzały się.
Poprzednią zimę na przykład.
W przeszłości wiem, że kiedy jeszcze był pan Janusz Ginter dyrektorem, to zdarzały się takie przypadki i mieszkało wtedy czasowo ponad 100 osób w domu pomocy.
Jak można trafić? Jak pensjonariusze odnajdują ten adres? Czy są przez kogoś kierowani do waszego domu? Czy jest kolejka tych, którzy czekają tak jak do badania rezonansem magnetycznym?
Proszę państwa, otóż nie ma kolejki do naszego domu pomocy. I wynika to z różnych przyczyn. Na pewno zapotrzebowanie jest bardzo duże i to nie podlega żadnej dyskusji. Wiele osób kwalifikuje się do mieszkania w takim domu i z formalnego punktu widzenia wszystkie sprawy formalne należy załatwiać w swoich ośrodkach pomocy społecznej, czyli w miejscu zamieszkania. Ośrodki pomocy głównie decydują o tym, czy kogoś się skieruje do takiego domu, czy nie. Ja tylko przyjmuję już mieszkańca. Natomiast kierowaniem zajmują się gminne ośrodki pomocy społecznej, a w sumie decyduje o tym wójt, czy ktoś ma trafić do domu, czy nie. I tutaj przy okazji od razu powiem, że koszt utrzymania w naszym domu wynosi 3012 zł.
Miesięcznie.
Miesięcznie i jest to kwota duża jak na nasze warunki, chociaż powiem, że w Warszawie, porównując to z Warszawą, to jest to kwota średnia. W Warszawie koszt utrzymania w domu pomocy takim jak nasz wynosi standardowo 4000 zł, a są domy, gdzie ten koszt sięga już do 6-7 tysięcy.
Przy porównywalnych standardach.
Tak, oczywiście. Standardy są porównywalne, a śmiem powiedzieć, że momentami nasze są nawet lepsze.
No bo powiedzmy krótko, ja znam wasz dom, nieraz jestem gościem zapraszanym przez państwa, przez pana dyrektora. W tym domu często osoby starsze mają to, czego we własnych domach nie miały. Czyli standardem są łazienki, każdy ma swoje... Proszę tak króciutko opisać, jak wygląda mniej więcej...
Jeżeli już jesteśmy przy standardzie, to właśnie powiedzmy sobie o tym standardzie. Więc w naszym domu wszystkie osoby, które tam mieszkają, są rozlokowane w pokojach jedno- i dwuosobowych. Każdy pokój posiada swoją własną łazienkę. Na miejscu jest kuchnia, stołówka, jadalnia, gdzie spożywa się posiłki. Istnieje możliwość spożywania tych posiłków w pokojach. Wtedy są dostarczane poprzez opiekunki, opiekunów do pokojów.
Posiłki robione na miejscu, czy...
Tak, na miejscu. Tak.
Na
miejscu,
własne...
ze świeżutkich produktów. Tak. Nic nie jest tam przechowywane i przeterminowane. Standardem jest też to, i jest to standard określony przepisami ustawowo, że w przypadku ludzi w podeszłym wieku, tak jak u nas, powinno być osób bezpośrednio się zajmujących mieszkańcami na 100 mieszkańców, to tych osób powinno być 40, co najmniej.
No właśnie,
co najmniej 40. Natomiast nasz dom ma jest podwójnego typu, bo przeznaczony jest również dla osób przewlekle somatycznie chorych. I też mamy takie osoby, są to osoby młodsze, ale jest ich też sporo. I w takim przypadku osób bezpośrednio zajmujących się mieszkańcami powinno być 60 co najmniej. A więc zobaczcie Państwo, ile osób pracuje po to, żeby te osoby, mieszkańcy domu pomocy, mieli jak najbardziej komfortowe warunki i żeby byli otoczeni kompleksową opieką.
Ale ktoś powie, no to dlatego, że 80 osób to ponad 3000 utrzymanie. Muszę to trochę sprostować.
No, zapewne tak. Dlatego, że wynagrodzenie jest takim czynnikiem najbardziej...
motywującym.
Najbardziej właśnie napędzającym te koszty. Jasne, jasne. Prawda? Ale tak jest przewidziane w przepisach i tego nie można zmienić.
No tak, ale wolontariusze liczy pan tu jako dodatkowe osoby. To nie jest w liczbie tych 80.
Nie, nie. Ja mówię, że to się nie sumuje.
Nie sumuje się.
Nie sumuje się. Więc jeżeli ten wskaźnik wynosi, że 60 osób minimum powinno pracować dla 100 mieszkańców dla typu przewlekle somatycznie chorych, to w tym mieszczą się już ci w podeszłym wieku. I w to mogą być wliczani wolontariusze, osoby pracujące na umowę zlecenie, umowę o dzieło i tym podobne.
Panie Adamie, jest jeszcze jedna rzecz. Pan mówi o standardzie, ale w waszym domu są też luksusy. Kaplica. Który z pensjonariuszy dotychczas w życiu w kapciach szedł do kaplicy? Więc... Chyba tylko jakaś gosposia, która mieszkała na plebanii sąsiadującej bezpośrednio z kościołem.
Powiem tak, że standardem jest udostępnienie mieszkającym tam osobom zgodnie z rodzajem wiary, wierzeniem, dostępu do właśnie...
praktyk religijnych.
Do praktyk religijnych.
Jasne.
I to jest standard we wszystkich domach w Polsce. U nas tak się złożyło, że mamy własną kaplicę, ona jest mała, ale jest naprawdę ładna. Jest piękną kaplicą, jest w stylu takim nowoczesnym i chcę powiedzieć, że jest pod wezwaniem świętego brata Alberta Adama Chwielowskiego i znajdują się tam również jego relikwie.
Panie Adamie, jeszcze te relikwie ktoś podarował specjalnie? Ktoś był takim szczególnym?
Tak. To może pani Genia
powie. Pani Genia, może pamięta, bo jest dłużej od pana dyrektora.
Właśnie na pani to malowałam.
Malowała?
Tak.
Obraz.
To obraz.
Natomiast relikwie zostały sprowadzone z Krakowa.
Takie duże, co tak jak się wchodzi do kaplicy, tam wiszą, to te dwa ofiarowały.
Pani Genio, ja mam do pani pytanie. Takie bardzo odważne, ale pani jest pogodną osobą i mam nadzieję, że dobrze mnie zrozumie. Ja nie kryję tutaj przed słuchaczami, że przebiłem 40 magiczną, a po 40 drugi raz się chce żyć. I pamiętam, jak byłem małym chłopcem, kiedyś pojechałem do domu takiego jak wasz, czyli przeznaczenia placówki podobnej do waszej, mając no pewnie nie więcej niż 10 lat, do sąsiadki, która tam się znalazła. Ja powiem tak, po pierwsze co pamiętam, nazwę. Mówiono o tej placówce Dom Starców. To jest straszne, jak ja to teraz słyszę to słowo. I dlatego powiedziałem, proszę mi wybaczyć. Proszę mi wybaczyć właśnie, że ja tego słowa użyję. To jest pierwsze, co w mojej głowie zostało. To zawsze mnie to jakoś przerażało. Od dzieciństwa, dom starców. Po drugie, kiedy tam byłem jako dziecko, mnie to przeraziło. Przeraziło mnie to do dzisiaj, dopiero naprawdę dom w Siedlcach tak na dobre odczarował, czy powiedzmy rozbił ten, nie stereotyp, tylko złe wspomnienie z dzieciństwa, które mi się kojarzyło z domem z umieralnią, gdzie ludzie niedołężni, niedopatrzeni, często niedomyci. Ja nie będę mówił, która to była placówka, ale można sobie wyobrazić, to był rok zatem 80, nie, to koniec lat 70. Jaki był wtedy standard, jak wyglądały takie placówki. To się w ogóle dzisiaj jest nieporównywalne z tym, co wy macie w domu nad stawami, co dzisiaj jest standardem w tego typu placówkach na terenie całego kraju. Prawda? Tam się nie czeka śmierci, tam się żyje.
Pani Wieniu. Nie czekają, proszą o śmierć.
Są i tacy, co proszą.
Tam proszą i teraz mamy właśnie, pani jedna umarła, ona prosiła, ale co 5 lat.
Ale to jest, powiedzmy, wybór, to nie jest to, że ja już nie mogę wytrzymać w tym domu, bo to jest kwestia podejścia do życia, prawda?
Czasem, może jej się troszkę nudzi, nieraz siedzi, tak jak nikt nie przyjdzie, to może ona tam chętnie wyjść z kimś, porozmawia ze swoim,
ja spytam o
każdy
panią.
Czasem do kieszonki chce zajrzeć.
No, rozumiem. Ja spytam o panią. Ja nie będę pani pytał o wiek. Ja spytam, czy pani jest 2 razy starsza ode mnie? Ja mam 40.
To ja też połowę więcej.
Ponad połowę więcej, no właśnie. To tak tylko, żeby ogólnie słuchacze mieli. I pani Genovefo, pani, jak wygląda pani, co pani robi poza tym, że śpi, budzi się, toaleta, jedzonko, w niedzielę pójdzie na mszę świętą. Co pani, co sprawia, że te mieszkanie w tym domu nie jest monotonne, nie jest takie męczące, co sprawia, że to mieszkanie w tym domu nie zabiera pani uśmiechu i pogody ducha? Za co pani szczególnie kocha?
Ja zadowolona jestem.
Najbardziej
mnie
z czego?
Wszyscy tam lubią.
Najbardziej z czego jest pani zadowolona w tym domu?
Z tego, że wszystko mam. Nie muszę się o nic martwić. Bo wszystko jest przecież, tam nic nie brakuje. A jeszcze nieraz zawsze patrzę, że inni to płaczą. O, bo moje za moje pieniądze oni sobie jedzą. Za moje pieniądze. Ja mówię, nie za twoje pieniądze. Zobacz, jakbyś przybyła w domu, przyszło ci zapłacić za wszystko i życie, to nie wiem, co by ci zostało z tych 3000. Ale by było lepiej. Lepiej by było, bo i ty go nie jadłaś, co jesz.
Pani nie narzeka, pani zawsze taka...
Ja nie narzekam.
Zawsze pani w życiu taka była, że potrafiła się cieszyć z tego, co miała.
Ja zadowolona ze swojego życia.
Tak. Mówi pani, że niewiele by pani zmieniła z tego swojego życia, które minęło.
Nie.
Cieszy się, jest spokojna, patrzy...
Umiem sobie przetłumaczyć.
Tak.
Nie się dziwią, że ja sobie przetłumaczę. Przetłumaczam sobie, ale chyba, ja sobie przetłumaczę, to jest...
Chyba, żeby patrzeć jak w przeszłość, to trzeba mieć po prostu spokojne sumienie. Że człowiek jest świadomy, że starał się dobrze je przeżyć. Trochę jest z tego prawdy?
Jest troszkę.
Jaka pani jest skromna. Wiem, że w domu nad stawami, jak i na pewno w innych placówkach tego rodzaju, jest dużo zajęć dodatkowych, które są proponowane mieszkańcom. O jakieś plastyczne, jakieś spotkanie z ciekawymi ludźmi. Zechce pani coś powiedzieć na ten temat? Co pani robi?
Ja też jakieś szmatki i wydziubuję właśnie w tym... Jak to się nazywa?
Steropianie.
Steropianie. Aha.
Tam różne rzeczy, do kwiaty jakieś, to też i aniołka ładnego też udziubałam.
Udziubałam?
Się żyje zawsze.
Czyli chętnie pani towarzyszy,
ja chętnie
uczestniczy.
Robię. Cięższe roboty to nie mogę, no bo bez serca nie mogę, bo się nie mogę nachylić, bo mi zaraz jakoś tak krew do głowy uderza i się zawrót głowy teraz mam. Ale tak się dobrze czuję.
Ale pani Genia oprócz tego jest bardzo skromna i nie mówi o innych formach.
Proszę pani Adamie mówić po to, żeby i starsi to słyszeli, znaleźli pomysł i młodzi, żeby właśnie szanowali aktywność starszych.
Pani Genia czynnie uczestniczy we wszystkich imprezach, które się odbywają. Bardzo czynnie. Sama recytuje wiersze, śpiewa piosenki. We wszystkich spotkaniach, w których uczestniczą goście zapraszani do naszego domu, pani Genovefa czynnie uczestniczy, więc jest osobą bardzo aktywną.
Ja zrobię chętnie i starszemu pomogę i pociągnąć tym wózkiem na górę. Mówię, po co dźwigasz? Mówię, jesteś chora. To my co? Mówię, opiekunki to sobie wezmą. Byś się martwić. A mi się nie trzeba tym martwić, ale jak się prosi ktoś, dlaczego mam nie zaciągnąć na łóżko tam gdzieś.
Litka, wolontariuszka, tutaj się bardzo kręci i już chce coś dopowiedzieć. Mów, Litka, bo ja my to, wiesz, zagadamy, nasza trójka dzisiaj.
Nie, bo ja słyszę, jak pani Genovefa mało mówi o sobie, tego, co ona robi.
Ja co ja mam usunąć? Czy dobrze mi jest?
Nie, ja po prostu przychodzę, jak ja przychodzę do domu, tak, tam, to zawsze widzę panią Genovefę, która już rano, o godzinie 10 po śniadaniu, od razu przychodzi do terapii, do takiego miejsca, gdzie właśnie można coś wyszywać, już robi różne obrazki, za chwilę no jest bardzo, bardzo taką żywiołową i chętną do pracy osobą, do pomocy. A tu przyjdzie i a tu kawę zrobi komuś, a tu coś po prostu, no jest taka, a jednocześnie jest bardzo uśmiechnięta i taka, no daje innym też dużo radości przez swoją postawę. Więc ja po prostu, jak pani Genowefa tak mało mówi, to dlatego nie mogę.
Litka, skoro jesteś przy głosie, powiedz mi, co sprawiło, że wybrałaś ten dom, że wybrałaś taką formę spędzenia czasu wolnego? Przecież to jest wolontariat, to jest twój czas wolny, który dajesz ludziom w starszym wieku, mieszkającym tam. I moje drugie pytanie od razu będzie, i co tak naprawdę tam robisz? Mhm. Dlaczego i co tam robisz?
Dlaczego? Powiem tak, że no ja jestem osobą, która lubi coś robić. Nie lubię siedzieć w domu. Znaczy, w domu też coś robię najczęściej, ale też widzę, że taka bezczynność wywołuje jakieś takie negatywne rzeczy, jakąś taką niechęć, bezradność, jakiś taki smutek. A jeżeli się coś robi, no to się otrzymuje też bardzo dużo takiego ciepła i takiej radości od innych osób. No i ja mam tak, że po prostu jeżeli już no, przyjechałam do Siedlec, znaczy przyjechałam, wróciłam do Siedlec tak naprawdę po 7 latach mieszkania w Warszawie.
Po studiach.
Po studiach, tak. I no, stwierdziłam, że chcę poznać Siedlce. Jeszcze raz na nowo poznać Siedlce i chciałabym zobaczyć te miejsca różne, gdzie chciałabym też kiedyś może znaleźć pracę w tych miejscach. Więc stwierdziłam, że pójdę w takim razie do domu nad Stawami, zobaczę, jak to wygląda. No i zobaczę, czy ja mogłabym tam coś robić, coś konkretnego robić. No i tam zaszłam, oczywiście bardzo, bardzo miło mnie przyjęła jedna pani, później pan dyrektor. Oczywiście powiedział, że wolontariat tak jak najbardziej. I ustaliliśmy konkretne dni, kiedy mogę przychodzić. Jest to 2 razy w tygodniu, tam po 4 godziny mniej więcej. Więc zawsze we wtorki i w czwartki jestem. No i co jeszcze? Jakie jeszcze było pytanie?
No właśnie, co tak robisz?
Co ja robisz? Robię? Co ja robię? Ja robię to, co lubię. Robię to, co lubię. Tak, rozmawiam, chodzę, uśmiecham się do wszystkich.
Podajesz, pomagasz karmić, czy nie? Bo to...
Nie. Ja jestem bardziej od rozmowy i bardziej od słuchania. Bo ludzie bardzo chcą mówić. I to, co mówią, jest też takie bardzo ważne i niesamowite, bo bardzo dużo mówią o swoim doświadczeniu, o tym, co w życiu robili. I to jest dla mnie bardzo cenne, tak naprawdę, słuchanie tego, co oni mówią. Też taka, no to dla mnie też jest bardzo ważne, tego, czego ja się też również uczę przez te osoby, tak? To też takiego nowego sposobu komunikacji. Na przykład ostatnio byłam na spacerze z jedną panią, która jest niewidoma. No to jest zupełnie inny spacer z taką osobą, tak? Bo ja się uczę nawet rozmawiać i nie można powiedzieć, że o, po prawej stronie tutaj stoi coś tam, tak, nie? Tak, trzeba tak. Mówić konkretnie, jasno, tak?
Opisywać.
Więc ja konkretnie się czegoś uczę również, ale jednocześnie no ci ludzie, tak? Wszyscy ludzie mają też w sobie ogromnie dużo takiej radości, takiej sam fakt tego, że po prostu coś robią, cały czas coś robią i to powoduje, że mi się też chce coś robić i ja tam przychodzę z wielką chęcią i radością.
I jakiego rodzaju studia skończyłaś, jeśli możesz powiedzieć? Czy one są pokrewne z tym, co dzisiaj robisz?
Tak. Ja skończyłam studia nad rodziną na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i skończyłam takie studium poradnictwa przy Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich. Więc jasne. Jak najbardziej jest to coś, co...
Czy dzisiaj też możesz więcej czasu poświęcić dlatego, że nie masz jeszcze stałej pracy, czy dzielisz te obowiązki?
Znaczy w tym momencie jeszcze robię różne inne kursy i no jak już w tym momencie to moi rodzice się śmieją, że jestem bezrobotna, a wracam o godzinie 22 tak. Do domu.
To jest dobra cecha. Chociaż cienka granica z pracoholizmem, nie? Z pracoholizmem trzeba uważać. Powiedz mi jeszcze, ilu jest tam wszystkich wolontariuszy w tym momencie, jeśli masz taką wiedzę, jeśli nie, to
nie,
do pana
dyrektora.
Nie, to
chyba jest raczej pytanie do pana dyrektora.
Kieruję pytanie, jeśli to nie jest
takich
taki
stałych sprzęt. Około 10.
Czy można się dopisać, czy można
tak,
dołączyć?
Tak, w każdej chwili można się
nie
dołączyć.
Nie będą się nudzić, będzie co robić, tak?
Tak, na pewno będzie co robić i właśnie głównie chodzi o to, co powiedziała pani Litka, że ci ludzie tam mieszkający, oni potrzebują, żeby ktoś ich wysłuchał. I trzeba właśnie cierpliwie, spokojnie z nimi rozmawiać i otworzyć się na to, co oni mają do powiedzenia. A mają naprawdę dużo do powiedzenia. Powiem tylko tyle, że jest tam człowiek, który opłynął cały świat. Pływał na statkach handlowych, był marynarzem. Nie był tylko w Australii i w Chinach, proszę państwa. Opłynął cały świat i po powrocie do kraju, kiedy był już emerytem, trafił do Przesmyk. Tam niestety nie mógł już, nie dał rady sam funkcjonować i z tego względu trafił do naszego domu. Jest bardzo pogodnym i bardzo takim dynamicznym starszym człowiekiem ten pan.
Ostatnie pytanie, czy ostatnia kwestia póki co odnosząca się do wolontariuszy. Wiem, że wolontariusze z waszego domu byli nominowani, a nawet byli laureatami konkursu 7 wspaniałych. Dobrze?
Tak.
Mówię, jest taki konkurs.
Czy 8.
Czy 8 wspaniałych, okej.
Okay. Tak, jest ten
nie pamiętam dokładnie, ale kojarzę sobie. I chyba też była kiedyś Aneta. Aneta Gmitrzak też mi się zdaje, że...
Ja nie pamiętam, ale
tak, to przed panem.
Przychodzi Mateusz, przychodzi do nas, który uczestniczył w tym właśnie konkursie.
Tak, 8 wspaniałych, dziękuję. Właśnie. Dobrze, kochani, zrobimy chwilę przerwy, odpoczniemy sobie, zróbcie herbatkę, jeśli macie taką potrzebę. Posłuchajmy innego utworu George'a, Michaela Smitha, Majesty. Hillsongi przygotowane. Proszę bardzo, Tomasz Goska, o którym zapomniałam, przecież to on realizuje i między innymi puszcza te piosenki. Teraz posłuchamy Hillsongów. Jak wielki jest Bóg.
Darkness rides to hide.
wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz. Drogami młodości.
Piątkowy wieczór, słuchacie Państwo audycji Drogami Młodości. Ja przypomnę, w jaki sposób możecie się z nami skontaktować. Spływają ciekawe wypowiedzi i przez SMS, i przez gadu-gadu. W późniejszej części naszej audycji ja te ciekawsze wypowiedzi wychwycę i przeczytam. Ciekawsze, wszystkie są ciekawe w tym znaczeniu, jeśli dotyczą bezpośrednio tematu dzisiejszej audycji. Mówimy dzisiaj o jesieni życia, o tej kondycji człowieka zmierzającego ku kresu egzystowania ziemskiego. I przypomnę Wam, w jaki sposób możecie podzielić się z nami Waszymi opiniami tego, co tu, o czym mówimy, co słyszycie, Waszych osobistych przemyśleń, tak jak od chociażby Kasia czy Sylwia, której wypowiedź za chwilę przeczytam. Możecie napisać do nas SMS pod numer 509-056-590, na gadu-gadu 308-6701, a może ktoś zadzwoni, 25-644-65-55. Panie Adamie, myśmy tutaj przez chwilę rozmawiali poza anteną i uciekła nam trochę jedna kwestia. Padła konkretna cyfra kosztu jednego pensjonariusza, jego utrzymania w Waszym domu, co wynosi ponad 3000 zł. Ja się domyśliłem, ale myślę, że nie każdy może się domyślić. To nie całą sumę pokrywa pensjonariusz, bo niby skąd by miał takie pieniądze miesięcznie. Proszę wytłumaczyć to, jak to funkcjonuje, bo to też jest pewien mechanizm, który czasami napotyka na trudności i proszę nam troszeczkę chociaż o tym powiedzieć. I
żeby trafić do naszego domu, obowiązuje tylko jedno jedyne kryterium. Musi to być osoba wymagająca całodobowej opieki ze względu na wiek bądź chorobę. I jeżeli rodzina ani gmina nie jest w stanie tej opieki zapewnić, to jest jedne i jedyne tylko kryterium, aby trafić do naszego domu.
Pieniądze
nie odgrywają roli. Warunkiem. Jeżeli ktoś w wyniku jakiejś losowej sytuacji jest pozbawiony w ogóle pieniędzy, a istnieje potrzeba, wymaga opieki, może trafić do naszego domu. Bez pieniędzy, bez niczego. I w takim przypadku na gminie spoczywa obowiązek pokrywania kosztu utrzymania tego mieszkańca. Na gminie, z której pochodzi ten mieszkaniec, i w związku z tym wiadomo, że gminy i wójtowie bronią się przed takimi sytuacjami i znajdują różne alternatywne rozwiązania. No, często nie tak komfortowe dla starszych ludzi, jak nasza oferta.
Alternatywne znajdują, ponieważ szukają ich, ponieważ mają obowiązek, tak, reagowania na takie sytuacje,
tak,
kiedy
tak,
w gminie są ludzie starsi,
tak, oczywiście,
którzy nie mają opieki.
Może powiem, jak to schematycznie wygląda, ponieważ ludzie mówią nam, że przychodzą do ośrodka pomocy społecznej w gminie i słyszą, gdzie dosiedlec, a macie 3000, żeby zapłacić? I tu jest takie urzędnicze przekłamanie, bo po prostu tak nie jest. To nie można tak mówić. Gmina musi zbadać sytuację tej osoby i wtedy ustalić, ile może ponosić tej odpłatności, ile może ponosić rodzina, a resztę musi dopłacić gmina. Bo to jest jej obowiązek.
Rola opiekuńcza państwa.
Tak.
Jasne, o. I teraz robi się jaśniej i nie będzie tu żadnych później niedomówień. Następna kwestia, którą chciałbym dzisiaj poruszyć, i to od ciebie zapytam, Litka. Czy są jakieś jeszcze inne racje, dla których kochasz, szanujesz starszych? Powiedziałaś o tym, że lubisz ich słuchać, że to jest, że wiele się od nich ciekawych rzeczy dowiadujesz. Za co jeszcze szanujesz starszych? Bo myślę, że jest więcej powodów, dla których lubisz z nimi przebywać i szukasz tego kontaktu.
Za to, że są. Po prostu, że są. I oni też uczą mnie miłości. Miłości do siebie i miłości do drugiego człowieka. Uczą mnie też wrażliwości. Wrażliwości na to, co się dzieje, na różne choroby, cierpienie, na znaczy uczą mnie również akceptacji na to, co jest, i radości, to, co wcześniej już powiedziałam.
No tak, ale mówisz o tych przykładach takich z raju wziętych, tych, którzy naprawdę przeżywają pogodnie ten okres życia, ale przecież są i takie osoby, i przecież byłoby przekłamaniem, gdybyśmy o tym nie wspomnieli, które, jak wspomniała pani Genowefa na początku, które narzekają, które przeżywają koszmar swojego ostatniej części życia. Jak wtedy ty reagujesz? Czego one ciebie uczą?
Uczą mnie empatii. Znaczy chodzi o to, że właśnie wtedy można iść do takiej osoby i po prostu jej wysłuchać. I ona wszystko wypowie. I ja mogę jej wysłuchać, tak empatycznie jej wysłuchać, bez oceniania tego, o czym mówi. I wtedy ta osoba, to jest też niesamowite, jak ta osoba się zmienia, jak już w końcu jakby wyleje z siebie to wszystko. I później jakaś nutka radości pojawia się na jej twarzy. To naprawdę jest widoczne. I to tak naprawdę niewiele trzeba, bo to trzeba tylko czasu i bycia z tą osobą.
Akceptacji.
Akceptacji, tak naprawdę.
Pani Geniu, co pani daje kontakt z młodymi, którzy przychodzą, bo ma pani kontakt z takimi osobami jak tu obecna, panna Litka. Jak pani na nich patrzy, na tych młodych, bo często zdarza się, że starsi mówią, ta młodzież teraz taka zwyrodniała albo przemądrzała, wszystko wiedzą
ci,
i tak
co
dalej.
Ci, przychodzą, to ja zadowolona na przykład, no nie, nikt nie narzeka, nie słyszę też, bo bardzo miłe są, przyjemne takie, nie, że także oni tylko starsi, którzy naprawdę chodzą i wszystko robią i nie narzekają. Tylko mówię, gdybym pracować mnie trzeba, bym nie mogła pracować, ale jak mówię, trzeba było, żebym pracowała.
Co dla pani jest najtrudniejsze do takiego zaakceptowania? Czego pani, może inaczej, czego pani brakuje dzisiaj, w tym wieku, jaki pani ma, co miała pani wcześniej, jak była młodsza? Najbardziej czego? Otoczenia ludzi, czy tej siły fizycznej, bo lubiła pani dużo pracować?
Ja pracowałam cały czas to. A teraz, i teraz lubię pracować. Ja bym w ogrodzie robiła nawet koło domu, ale nie mogę.
No tak, fizycznie.
Ale, bo chylać się nie mogę, ale tak to ja mogę każdą
robotna
robotę
pani,
robić.
Nie boi się pracy.
Nie, pracy ja się nie boję.
Jasne. A proszę mi powiedzieć...
Byłam ekspedientką, to też napracowałam się też nieraz 12 godzin się
nie tylko się stało, ale się
to
nosiło.
To poszedł do domu, to poszedł, a ja zawsze miałam szczęście, że... Najdłużej.
Jeszcze za innych robiła. Panie Geniu, jakim miejsce w pani życiu ma wiara? Jak wiara pomaga człowiekowi w starszym wieku? Czy to jest też istotne, by człowiekiem wierzącym być blisko Boga? Czy dzisiaj pani inaczej, czy pani dzisiaj się inaczej modli, rozmawia z Panem Bogiem, niż kiedy była młodą dziewczyną? Czy kiedy wcześniej? Czy to jest podobnie się mówi, rozmawia z Bogiem? Czy jakoś tak jednak człowiek inaczej na to wszystko patrzy?
Ja wiem, znaczy modlę teraz i proszę Boga tylko, aby było zdrowie. Były siły troszkę, człowiek jeszcze do pracy miał. Ja tam starszy to starszy, ale jeszcze pożyć, popracować, pomóc jeszcze komuś. Ja też lubię ku starszych chodzić, zrobić coś, posprzątać, tylko że tak człowiek nie ma siły.
Ja mam wrażenie, jak pani słucham, że to ja podkreślam, że pani jest w starszym wieku, a pani żyje tak jak kiedyś żyła, tyle, że mniej sił fizycznych, ale nie, chyba w ogóle nie ma w pani głowie, że ja już jakiś, że jestem na jakimś etapie życia, który jest tak zwanym trzecim wiekiem. Po prostu żyję dzisiaj, rano się budzę, wstaję, uśmiecham się, robię, co mogę robić.
To druga młodość jest. Druga młodość. I to się pracuje, nie myśli się starości.
Super. Świetnie. Panie Adamie, dużo jest takich szczęśliwców, dużo jest takich osób. Myślę, że inaczej się pracuje z takimi osobami.
Ja nie
inaczej
wiem,
się...
czy jestem na sztyle.
Zupełnie inaczej się pracuje. Oczywiście, pewnie, że są takie osoby, o których pani Genowefa mówiła wcześniej, które nie chcą współpracować, które zamykają się, którym jest wszystko jedno i wygląda tak, jakby rzeczywiście czekali tylko na ten ostateczny moment. Ale możliwe, że wynika to z tego, że panuje w naszym społeczeństwie taki stereotyp, że osoby słabe, schorowane i jeszcze na dodatek w podeszłym wieku, uważa się, że one umysłowo i psychicznie też są niewydolne, podobnie jak cieleśnie. A to jest zupełnie nieprawda. To jest taki stereotyp, który my obalamy każdego dnia, pracując w domu nad stawami. I ludzie ci poprzez to, że są izolowani od społeczeństwa na skutek takiego właśnie myślenia, sami się izolują. I jedynym, najprostszym sposobem na to właśnie jest ich wysłuchanie i zaakceptowanie, nie negowanie tego wszystkiego, o czym oni mówią. Dopiero później po wysłuchaniu można coś dodać od siebie i powoli zmieniać ich sposób myślenia. Ale wszystko polega na tym, żeby ich po prostu zaakceptować i powiedzieć, że jesteś piękny, jesteś mądry i Bóg cię kocha i my cię kochamy. To o to chodzi.
Weźmy tu poza anteną, ja będę kontynuował tę myśl i proszę...
Nie chcą pracować, oni mówią, co ja tu przyszłem pracować, przyszłem poleżeć, odpocząć sobie. A pracować ja będę, to mówię, ja płacę i nie będę pracować.
Jasne, ja mam być...
Ale są tacy, co mogą pracować, a co inne robią.
No tak.
Co nie wolno.
Panie Adamie, ja pociągnę tę myśl, którą Pan powiedział, bo tutaj też poza anteną wspomnieliśmy o tym, Pan powiedział ciekawą takie stwierdzenie i to jest bardzo trafne. Dokonuje się na naszych oczach zmiana obrazu człowieka starszego. Kiedyś starsi uczyli młodszych, uczyli ich życia, uczyli ich pracy na roli, byli dla nich mistrzami, byli dla nich profesorami, mędrcami, prawda? A dziś młodzi uczą starszych, obsługi komputera, jak się jeździ samochodem, starszych znacznie tych ludzi, którzy jeszcze mogą...
Instruktorzy często są młodzi.
Oczywiście.
Prawda? I uczą starszych.
I proszę zobaczyć, jak to wpływa na postrzeganie starszych osób przez młodsze osoby. Ja jestem przez nich mądrzejszy, oni to już tacy są. Mamo, babciu, ty się na niczym nie znasz. Daj spokój, no, tak to nie twoje czasy. Prawda? Tak. Ja byłem szokowany, jak mając 33 chyba lata, do mnie 18-letnia moja rodzona siostra powiedziała, a daj spokój, ty jesteś stary, to nie twoje czasy. Miałem 33 lata i naprawdę czułem się jeszcze dosyć młody. Ona miała 18. Daj spokój, ty jesteś stary, ty nie znasz, teraz jest inaczej.
No właśnie.
Proszę zobaczyć.
I to jest kolejny przyczynek do izolowania się starszych ludzi od społeczeństwa.
Oni popadają w kompleksy też, tak, bo faktycznie tak. To nie tylko starsi w wieku Pani Gieni, którzy, czyli pokolenie babci, dziadków, ale pokolenie rodziców. Oni są uczeni przez swoje własne dzieci, 10-12-letnie, a czasami młodsze, jak się obsługuje komputer, czy jakieś tam inne elektroniczne gadżety.
Tylko myślę, że w jednym aspekcie jednak starsi ludzie mają przewagę, chociaż nie zawsze sobie zdają sprawę z tego, że ją mają, bo cały czas mówimy o tej aktywności, która jest widzialna, o tej aktywności zewnętrznej, ale przecież ten bagaż doświadczenia, jaki mają starsi ludzie, jest po prostu nie do ocenienia. To jest skarb, to jest doświadczenie systematycznie nabywane przez całe życie, którego niestety młodzi ludzie nie mają.
My mówimy o aktywności zewnętrznej, dlatego że świat w nas chce wmówić, że jesteś tyle wart, ile wyprodukujesz.
No właśnie.
Ile jesteś aktywny? Nie jesteś aktywny, a tymczasem to, co Pan mówi.
No i właśnie powoli zmieniamy trochę sposób właśnie podejścia, bazując na tym właśnie określeniu w naszym domu, że coraz większą wagę przykładamy jednak do tego, co się dzieje w środku człowieka. Już może dla nas bardzo ważna jest ta aktywność zewnętrzna, tak, aktywność fizyczna, aktywność ruchowa, malowanie, granie w teatrze, śpiewanie piosenek, łowienie ryb nawet, bo mamy takich zapaleńców, którzy proszą, żeby ich zawieźć na ryby.
No to już dom nad stawami.
Tak.
To wystarczy z okna wędkę zarzucić.
Także wszystko jest możliwe i wychodzimy, słuchamy tych osób, które do nas przychodzą, zaczynają mieszkać, jakie są ich preferencje, co chcieliby robić, czego nie zdążyli wykonać i wtedy oferujemy im to, że mogą robić to tutaj. Ale jednak rzeczywiście bardzo istotną rzeczą jest to, żeby pogłębiać ich życie duchowe, które jest i tak bogate, tylko być może jest uśpione na daną chwilę.
Ale Pan sam ma dzieci w wieku licealno-akademickim. I czy to Pana pokolenie, nie jest to absolutnie żaden zarzut, ja tylko takie z obserwacji, czy to też pokolenie właśnie dzisiejszych rodziców nie robi kroku wstecz, pozwalając, by dzieci zaczynały rządzić i uczyć starszych? Bo co innego doradzić, bo faktycznie te dzieci są bardziej zorientowane w elektronice czy w komputerach, a co innego im przypomnieć, bo tak, słuchaj, ja jestem Twoim wychowawcą, ja jestem Twoim opiekunem, prawda? A często rodzice popadają w kompleksy nawet. Że ja nie umiem, no dobrze, na mój mądry synek, o moja wspaniała córeczka.
Trzeba postawić wyraźnie i jasno pewną granicę, wyznaczyć zasady i trzymać się tych zasad w rodzinie, żeby wszyscy wiedzieli, gdzie jest ich miejsce. Jeżeli dziecko rzeczywiście jest bardziej przystosowane do postępu cywilizacyjnego, bardzo szybko się uczy tej elektroniki, wszystkich tych niuansów komputerowych, to jak najbardziej może starszym doradzać i pokazać, ale nie może decydować o pewnych istotnych, życiowych sprawach.
A tymczasem ile w ilu domach dzieci wprost szantażują rodziców? Nie mam ochoty teraz ci pokazać, na razie cię nie pouczę, a dasz mi coś w zamian? Gdzie rodzice stają się sługami dziecięcych humorów, którzy...
To bardzo dużo jest.
Prawda?
Tak. To zresztą widać w naszym domu. Mimo, że tam mieszkają ludzie w podeszłym wieku, to jednak zdarza się, że dzieci oczekują jeszcze w dalszym ciągu czegoś od rodziców. Różnych materialnych rzeczy, prawda? To jest też nie w porządku.
Od rodziców, którzy już są w waszym domu.
Tak.
I przychodzą do kochanej mamusi po kochane pieniążki.
Tak. Nieraz to nie chcą, żeby oni przychodzili.
Nie no, dlatego, że...
przyjdzie, zabierze pieniądze.
Właśnie, też nie, chyba nie dlatego, że są ci starsi ludzie skąpi, przynajmniej nie wszyscy, tylko dlatego, że to jest przykre, jeżeli dziecko przychodzi wiadomo po co.
Ale taki chory już, no on tylko ma te pieniądze na lekarstwo. Przecież musi mieć. Nie może im oddać. Wszystko, oni młodzi to mogą sobie zarobić.
To
ale
pani
to
tak
też, ludzie tak nauczyli, tylko właśnie rodzice. Ja to na rodziców zawsze winuję, że one źle, bo popuszczą dzieciom, co chcą, to robią. I rządzą rodzicami.
Ja też, zobaczcie, w naszych też domach, poza tym, co wspomniałem o tym rozwoju techniki i technologii, gdzie dzieci są mądrzejsze od rodziców, no i to nie jest nic złego, o ile właśnie przypomina się dzieciom, gdzie stoją w szeregu, gdzie powinny stać w szeregu, ale też kwestia w ogóle, zobaczcie, dzisiaj zmienia się ten obraz w rodzinach, nawet zasiadania do stołu, gdzie często się oddaje głos dzieciom, gdzie one mówią najwięcej, gdzie wszyscy z podziwem patrzą, jak on, ten dzieciak deklamuje jedną, drugą, trzecią wierszyk i później jeszcze piosenkę. To było dobre, owszem, ale pewien umiar, czy pewne proporcje tego, że kiedy się spotykają starsi, to przede wszystkim jest to spotkanie starszych, gdzie dziecko powinno, jeżeli uczestniczy w takim spotkaniu, w takim posiłku, powinno bardziej być nastawione na słuchanie, a nie wszyscy podziwiają, biją brawo dla tego malucha. To też się zmienia, ten stereotyp naszych spotkań. To powiedzenie, dzieci ryby głosu nie mają, oczywiście można to odebrać pejoratywnie, jako, jako odmawianie prawa do jakiegokolwiek zaistnienia dzieciom.
Nie mają w niektórych sytuacjach.
Przecież no, nie dlatego, że są głupi, tylko dlatego, że nie mają doświadczenia. A z kolei młodzi często do starszych rodziców czy dziadków stwierdzenie, gdy dziadkowie mówią, szyję dłużej, wiem lepiej. Ho, też mi argument. Jedyny argument, który potrafisz powiedzieć tylko dlatego, że jestem młodszy od ciebie. Merytorycznie podaj jakieś inne argumenty. A przecież to jest bardzo ważny argument. To jest bardzo ważne. Nie znaczy, że ten rodzic zawsze powinien mieć rację. Czasami tłumaczę to dorosłym. Nie musisz być dzisiaj posłuszny ojcu i matce, ale posłuchać, wyrażając szacunek dla doświadczenia życiowego, w przekonaniu, że przecież oni chcą twojego dobra.
Możliwe, owszem, że wynika to z tego, że rodzice za wszelką cenę, kiedy rodzi im się dziecko, to za wszelką cenę chcą zrealizować swoje marzenie, żeby to był ktoś niezwykły. I tutaj często popełnia się ten błąd, że za wszelką cenę uczy się dziecka grać na pianinie, wysyła się na lekcje tańca, tenis czy różne inne rzeczy w zbyt młodym wieku, kiedy to dziecko powinno cieszyć się dzieciństwem, a nie być obłożone angielskim, francuskim i różnymi innymi rzeczami. To od tego się już zaczyna, na tym etapie. I później to mści się w późniejszym życiu.
Dziecko chce się pobawić troszkę później, dopiero to do głowy mu przychodzi.
Nie odbierajmy dzieciństwa dzieciom, dokładnie.
Dziecko musi troszkę się pobawić, mieć swoje.
Osoba starsza ode mnie napisała, posłuchajcie, mamy blisko 58 lat i od 12 lat samotnie podróżuję rowerem po Europie. W ten sposób przejechałam przeszło 76 tysięcy kilometrów. Z każdym rokiem czuję się młodsza. Barbara.
Brawo.
58 lat, a zaczęła w wieku 46 lat. Samotna podróżuje rowerem po Europie. Nie. Samotnie podróżuję. Nie wiem, czy jest samotna pani Barbara, ale samotnie podróżuję. Odważna dziewczyna, bo jeżeli tak na rowerze jeździ, to nie powiem pani, tylko dziewczyna. Gratuluję. Napiszcie, kochani, bo tu pomału SMS-y spływają, o pasjach waszych dziadków. Czy was urzeka, że wasz dziadzio, wasza babcia mają jakieś pasje? Nie wiem, ciągle siedzi struga jakieś... nie miny, tylko w drzewie, albo właśnie gdzieś tam codziennie wychodzi doglądać swojego ogródka, albo też jeszcze inny właśnie przegląda wędki, wędziska i jeździ na ryby, a przecież jest już po 60, po 70. Napiszcie o kilku takich ciekawych rzeczach. Chętnie je usłyszymy i może wasza wypowiedź podsunie jakiś pomysł dla innych starszych osób, jasne, które no, nie wiedzą, czym się zająć, albo jedynie tym, co się zajmują, to zaliczaniem kolejnych seriali w telewizji.
Jeśli chodzi o pasji, to powiem, bo jest u nas taki człowiek, mieszka w naszym domu, pan Robert, którego latem i na wiosnę i jesienią pasją jest uprawa ogrodu i hodowla kwiatów. Natomiast przez cały czas, zarówno wtedy, jak i w zimie, pisze wiersze. I te wiersze pisze o różnych prozaicznych rzeczach. Pisze o swojej porannej kawie, o tym, że kiedy budzi go samochód przywożący mleko, to on wstaje, to mleko wstawia na wózek, wiezie do kuchni. Pisze, cudownie pisze o takich różnych prozaicznych rzeczach. To jest, ja jestem oczarowany tym, jak czytam te jego wiersze. Pisze na okoliczność, kiedy ktoś, z którym się przyjaźnił, odszedł, prawda? To pan Robert już to podsumowuje. Pisze o ulubionych opiekunach, pisze o kwiatach, pisze o samochodach. No po prostu jest wspaniały.
Super. Także jeszcze raz was proszę, kochani. Mamy trochę więcej niż 10 minut naszej audycji. Jeśli macie babcia, dziadusia, którzy mają jakieś pasje, którzy właśnie coś przeżywają jesień życie jako nową przygodę, napiszcie, proszę, podzielimy się z innym. Czekam jeszcze trochę na wasze wypowiedzi. Ostatnich 10 minut. 509-056-590. Chwila przerwy muzycznej i zostańcie z nami.
This is my
jesień życia, wszystko jest pięknie, dopóki jest siła do życia i zdrowie. W poniedziałek zmarł mój dziadek, babcia została sama. Jutro przeprowadza się do moich rodziców, ale jej marzeniem jest zamieszkać ze mną, wnuczką, jej ukochaną wnuczką. Dla mnie to naturalne, że moja babcia może u mnie zamieszkać i czuć się jak u siebie. To będzie jej jesień życia z bliskimi. Pozdrawiam, Marlena. Dziękujemy Ci, Marleno, za tę wypowiedź. Ona też nam uświadamia jeszcze jedną problem, czy też zmianę w społeczeństwie. Zanik rodzin wielopokoleniowych. Panie Adamie, bo to też jest przyczyna, dla której coraz więcej jest chętnych do Waszego domu.
Dlatego wzrasta zapotrzebowanie na takie instytucje jak nasza. Właśnie instytucje, które zajmowałyby się osobami w podeszłym wieku, które nie mogą same pozostawać w swoim środowisku. Ten pęd cywilizacyjny, koncentrowanie się na zdobywaniu określonych materialnych zdobyczy powoduje, że starsi ludzie są wyobcowani i spychani na margines życia rodzinnego i społecznego i
nie czują się dobrze, czy nie są mile widziani tam, czy nie ma kto się nimi zająć. Właśnie. Ponieważ czasami też system sam wymusza
brak cierpliwości,
taką pracę.
Brak cierpliwości, umiejętności często i ten pośpiech obecny wszędzie powoduje, że nie ma czasu, żeby opiekować się starszymi ludźmi i wtedy szuka się dla nich miejsca w różnych innych.
I trzeba się ratować, bo system czy nasze czasy to po części wymusiły, system pracy i tak dalej. I trzeba się ratować chociażby tym, że jeśli rodzice są tego świadomi, kochają swoich rodziców, to też będą mieli uczyć szacunku swoje dzieci, wnuki. Mhm. Czyli kwestia odwiedzania babci, dziadusia, czy mieszkają w swoim domu, czy są już w takim domu spokojnej starości, jak to czasami się mówi, czy jesieni życia. Odwiedzanie na cmentarzu, jeśli babcia, dziadusiu są po drugiej stronie i ciało spoczywa gdzieś tam w tym samym mieście. To przecież jest tyle form, w których rodzice mogą powiedzmy to uratować to, co jest cenne w przekazywaniu tego szacunku dla starszego pokolenia. Też kwestia osobistych odniesień, mówienia o teściach, mówienia o swoich osobistych rodzicach przy dzieciach. Jakże to jest istotne, jakże często rujnując przez takie dyskusje autorytet babci, dziadka, rodzice rujnują swój własny autorytet, bo jak sami nie szanują rodziców, to nie będą szanowani jako rodzice przez pokolenie.
Mówimy tutaj o tendencji ogólnej, prawda? Ale wiadomo, że istnieją też takie rodziny, które nigdy w życiu nie oddałyby swojego dziadka czy swojej babci do instytucjonalnej formy opieki. I zajmują się do końca, zajmują się, opiekują się, dbają aż do tego ostatniego momentu.
Litka, chcesz coś dopowiedzieć?
Moja mama to ostatnio sama schodziła z łóżka, a nie dała się nawet koło siebie co zrobić.
Wszystko do końca sama.
Do końca
tylko
sama.
Tylko do trumny się sama nie położyła, bo nie przewidziała. Ale wszystko, nie robiła nikomu kłopotu.
Nie dopuściła. Mówi, jeszcze ja mogę sama.
Prawda?
Ale to jest... Zsuwała się z łóżka. Tak,
przedwojenny materiał. Sobie... Przedwojenny materiał, pani Wieniu.
A ojciec umarł tak przy pracy.
Czy proszę powiedzieć, czy starsi od pani, czy pani się, jak rozmawiacie z osobami między sobą i jeszcze osoby starsze od pani, chyba większość czasu też tak człowiek patrzy wstecz, jeszcze raz patrzy na swoje życie, co było dobrego, co nie, prawda? Częściej się myśli o tym, co było, niż o tym, co będzie.
Się wspomina.
Bo więcej jest za niż przed.
Ale teraz tak więcej, teraz narzekajmy, żeby to było tak, jak kiedyś, to by było dobrze.
Pani,
nie siedziała tutaj.
To ciekawe, co pani mówi. Bo pani sama nie narzeka, a przywołuje tych, którzy narzekają.
Ja nie narzekam, bo mi jest dobrze. To nie mogę narzekać. Mam jednego syna i też nie mogę u niego być. Bo nie chcę pomiędzy nie wchodzić. Synowa tam go na swoje kopyto przysuwa. No, nie powiem, miło, to się nie gniewa, to się nie gniewa. Ale nie chcę już, bo ona powie, o, jak ty mi, jak no jest tak. Dobrze, to ocie syn, nie. Matka cię buntuje.
Jak między nimi jest dobrze, to najważniejsze, prawda?
Nie, kiedyś mnie zawołali, tam nie wiem, co tam pomiędzy nimi było. Ja powiedziałam, nie chcę, nie wczepiałam się do was i nie chcę. Nie wybierałam wam żony i innemu męża.
Ale przynajmniej trzeba było krzyżyk na czółko dać. Przepraszam, że udzielam rady. Ale to pani dała w mnie ślubu.
Dostali
błogosławieństwo w czółka. Litka, chcesz coś dopowiedzieć, bo ty nawet sporo rzeczy sobie wypisałaś, tych twoich przemyśleń. To jest bogate doświadczenie. Będziesz kiedyś prawdopodobnie mamą, kiedyś założyć rodzinę, a jeżeli będziesz matką przyłożoną, bo taką wybierzesz drogę, to też będziesz w jakiś sposób wychowywała młode pokolenie. Co byś poradziła młodym ludziom, którzy powiedzmy nie mieli dotychczas czasu głębiej się zastanowić nad kwestią szacunku czy relacji do osób w starszym wieku? Co byś powiedziała jako młoda osoba do młodych?
Ja bym chyba bardziej powiedziała do starszych.
Do starszych. Też nas słuchają.
To, co dla mnie było ważne i to, czy kto mnie tak naprawdę nauczył szacunku do osób starszych, to moi rodzice, za co im jestem bardzo wdzięczna, tak? I moja cała rodzina, że właśnie u nas nie było problemu z akceptacją osób starszych, tak? Z tego, że czegoś nie potrafią zrobić, ale jednocześnie jak i... No właśnie, że potrafiliśmy, znaczy cały czas potrafimy, tak, docenić te osoby, które są starsze. I właśnie to rodzice mnie nauczyli szacunku do osób starszych, więc taka rada tak naprawdę dla rodziców, bo to od nich bardzo zależy, jak ich dzieci później będą ich traktować tak naprawdę. To właśnie będą w ten sposób robić, jak oni robią w stosunku do swoich rodziców.
Pani Gieniu, ostatnie słowo. Dziękuję ci, Litka, to było piękne. Ostatnie słowo do naszych słuchaczy. Cieszę się pani, że... Bo ja się bardzo cieszę, że pani dzisiaj była z nami. Nie spodziewała się pani, że...
Ja się denerwowałam, nie krzyczę.
Ale czy pani kiedyś marzyła być w radio słuchana przez wiele tysięcy osób? Proszę bardzo. Spełniamy marzenia. Katolickie Radio Podlasia spełnia marzenia wspólnie z Domem nad Stawami. I pomyślimy, jak będzie telewizja, żeby i pani tam się pojawiła. Kogo pani chce może pozdrowić? Może ktoś ze znajomych słucha? Trudno powiedzieć.
Są jeszcze dzieci. Znaczy się syn, wnuczka jest.
Syn wiedział, że pani dzisiaj występuje?
Nie, bo nie przychodzi. Mam chory też. Lepiej.
Aha. To jak chory, to mógł słuchać. Szkoda, że się nie dowiedział.
Pani... To na pewno słucha, bo w radiu lubi.
Aha, lubi słuchać.
Stalne siedzieć.
Pani Adamie, ostatnie słowo.
Ja chcę powiedzieć, że na koniec... że jednak starsi ludzie mają swój wewnętrzny świat i oni pięknie przeżywają to wszystko, co się dzieje wokół. Rzadko, może nieczęsto dają temu wyraz, ale naprawdę większość z tych osób umie się naprawdę cieszyć życiem. Jeżeli już dojrzeli do tego etapu, że godzą się ze swoją chorobą, ze swoim... fizycznym jakimś upośledzeniem, to wtedy jest im dużo łatwiej żyć w spokoju, realizować dawno wymarzone, w młodszym wieku wymarzone jakieś działania. Mało tego, mają czas, aby rozwijać się wewnętrznie. W naszym domu, korzystając z porady księdza, z porady psychologa, z porady wolontariuszy i innych pracowników, mogą ubogacać swoje życie i rozwijać się, iść do przodu. Cały czas iść do przodu. Mimo, że są przecież już przy końcu drogi.
I w pana przypadku, panie Adamie, to jest bardzo ciekawe, bo chcę tutaj pozdrowić pana małżonkę, która jest na początku drogi życiowej, w znaczeniu, że jest lekarzem neonatologiem, czyli ona przyjmuje życia i się opiekuje dziećmi w tym pierwszym etapie życia, a pan...
Jesteśmy oboje jak gdyby na dwóch biegunach.
Jesteście na dwóch biegunach, jak gdyby klamrą spinającą egzystencję ludzką. To bardzo ciekawe. To bardzo ciekawe. Ojciec Święty przypomniał, Jan Paweł II, sługa Boży, wystosował kiedyś list do moich braci i sióstr ludzi w podeszłym wieku. Dla nich miał szczególną atencję. Napisał to oczywiście w jesieni też swojego życia i tam przywołał Psalm 90. Miarą naszych lat jest lat 70-80, gdy jesteśmy mocni, a większość z nich to trud i marność, bo szybko mijają, my zaś odlatujemy. No właśnie, ja sobie tak pomyślałem, patrząc się na panią Gienię, pomyślałem sobie, że gdyby Pan Jezus dożył sędziwego wieku, dożył starości, miałby oczy Jana Pawła II, miałby oczy Matki Teresy, miałby oczy Pani Gieni, miałby oczy po prostu człowieka szczęśliwego, bo to szczęście było w nim przepełnione. Szczęście przede wszystkim płynące z komunii z Bogiem, z głębokiej wiary, ale też tej wiary, która owocuje, która czyni dobro dla innych, która, jak powiedziała pani Genia, gdy patrzy się wstecz na swoje życie, to zasadniczo nic by się nie zmieniło, bo po prostu człowiek żył zgodnie ze swoim sumieniem. I za to szczególnie pani Gieni dziękuję i panu Adamowi Kowalczukowi, dyrektorowi domu nad stawami Domu Pomocy Społecznej, który zabrał swoją pensjonariuszkę na dzisiejszą audycję. Dziękuję tobie, Litko, wolontariuszko, Siedlczanko i Tomkowi Gosce, który ten program realizował. A wszystkich nas na tę noc i na najbliższy, następny dzień błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz. Drogami młodości.